Dzień dobry w akademickim Radiu Luz, nasz stały cykl programu, cykl prawomocny, w którym rozmawiamy z sędziami o zawodzie sędziego. W tym tygodniu z nami sędzia Tomasz Klimko, zastępca przewodniczącego pierwszego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z sędzią pośpiechem karnistą o specyfice procesu karnego i tego, czego można się spodziewać po procesie karnym. Dzisiaj skupimy się głównie na sprawach cywilnych, ponieważ wydaje mi się, że one mogą być o wiele bliższe albo bardziej prawdopodobne, że taki przeciętny Kowalski, jeżeli znajdzie się w sądzie, to raczej z powodu sprawy cywilnej. Natomiast gdy już do tego dojdzie, albo gdy się nosi z taką myślą, że może to czas iść do sądu, o czym należałoby pamiętać, zanim ktoś podejmie decyzję, chce wstąpić na drogę prawną, chce iść do sądu? Czy to jest warte tego wszystkiego?
No właśnie, odpowiedź na pytanie, czy warto iść do sądu, wbrew pozorom jest dosyć skomplikowanym zadaniem, tak, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Bo z jednej strony w sądzie cywilnym, takim stricte cywilnym, tak, mając na uwadze wydziały czy cywilne, czy gospodarcze, no decydujące znaczenie powinien mieć rachunek ekonomiczny, tak? To znaczy, czy to jest dla mnie opłacalne finansowo, no bo sądy cywilne, gospodarcze zajmują się głównie sprawami o charakterze majątkowym, tak? Kwestie niemajątkowe zdarzają się już bardzo, bardzo rzadko, natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakąś kwestią o charakterze majątkowym, ekonomicznym, no to warto sobie zadać w pierwszej kolejności takie pytanie, czy to będzie dla mnie opłacalne, czy warto w tym pojęciu ekonomicznym, tak? Czy mi się to po prostu, czy na końcu coś z tego będę miał, a w każdym razie czy nie stracę? Ale odpowiedź na to pytanie właśnie jest o tyle skomplikowana, że warto na tą kwestię spojrzeć tak szerzej, nie tylko z punktu widzenia jednostkowego, bo oczywiście dla każdego człowieka pojedynczego istotna jest ten jego problem. Tylko, że czasami taki szereg, czy cała masa drobnych, jednostkowych problemów składa się na jakieś zjawisko w gospodarce, które kiedy się patrzy z punktu widzenia pojedynczego człowieka, jest może mało istotne. Natomiast kiedy się spojrzy szeroko, no to może urosnąć do bardzo poważnego problemu, tak? Prosty przykład, tak? Sprawy dotyczące rękojmi czy gwarancji, to są zwykle sprawy o bardzo drobnej wartości przedmiotu sporu, tak? No, nie wiem, jakiś zniszczona rzecz, uszkodzone ubranie, obuwie, jakieś drobne rzeczy użytku codziennego, to nie są rzeczy o jakiejś kolosalnej wartości majątkowej, tak? Nawet jeżeli kupujemy rzeczy, które tak na co dzień dla nas są dosyć wartościowe, tak? No bo nie wiem, ktoś kupuje buty powiedzmy za 600 zł, no to w budżecie przeciętnej rodziny. To nie jest bagatelny wydatek, tak? No ale jeżeli ktoś potem ma sobie zadać pytanie, jak te buty ulegną uszkodzeniu, czy warto za te 600-500 zł aż iść do sądu, składać pozew, te wszystkie procedury przechodzić, tą całą biurokracją się zajmować, no to może uznać, że no niekoniecznie, tak? Ale kiedy się te pojedyncze problemy o 600-500 zł złoży w całość, no to się może okazać, że mamy bardzo poważny problem, tak? Bo teraz wyobraźmy sobie, że każdy z nas uznaje, że nawet już zostawmy, nie muszą to być buty o dużej wartości. No załóżmy, że ja sobie zakładam fabrykę, w której będę produkował japonki. Takie najtańsze, które będę sprzedawał gdzieś tam w sieciówkach po 50 zł za parę. I będę produkował kompletne buble, które po dwóch założeniach będą się rozpadały zupełnie, tak? No to jeżeli wszyscy uznają, że te 50 zł to nie warto się sądzić, no to będziemy mieli sytuację, w której kwestia rękojmi, gwarancji w zasadzie przestanie działać, tak? Bo każdy uzna, że ach, to nie ma sensu, nie warto. I rzeczywiście dla pojedynczego człowieka, no to będzie, no miałem 20, 50 zł, nie mam 50 zł. A w kategoriach, jeżeli tych klapek rozejdzie się, nie wiem, milion, no to już mówimy o poważnych pieniądzach. Tak zresztą to jest pewien problem, bo nie ma co ukrywać, że są pewne rodzaje działalności, pewne rodzaje przedsiębiorstw, które jakby wkalkulowują w swoją działalność to, że robimy coś nie do końca w najlepszej jakości, licząc na to, że po prostu ludzie uznają, że nie warto, że nie ma sensu. I co prawda będziemy musieli zwrócić pieniądze może jednej osobie, może 10, ale 100 tysięcy nam się zwróci to potem. Bo kolejne ileś tam tysiące ludzi, które ten produkt zakupiły, czy z tej usługi skorzystały, stwierdzą, że nie warto, więc to jest po prostu opłacalne i to będzie taka sytuacja dla takiego obrotu gospodarczego jest wtedy niewłaściwa, tak, no bo powoduje, że taka konkurencja jest nieuczciwa, inne przedsiębiorstwa, które produkują produkty dobrej jakości, tracą na tym, tak, bo taka produkcja jest zawsze droższa i tak dalej, więc to, czy warto, czy nie warto, czasami inaczej wygląda z perspektywy pojedynczego człowieka, a inaczej z perspektywy jakby całego obrotu.
No warto dla zasady, jeżeli wiemy, że mamy pewność, to dla zasady, żeby, tak jak tutaj stwierdziliśmy przed chwilą, no są firmy, korporacje, wielkie przedsiębiorstwa, które system prawniczy mają opanowany w małym palcu, mają specjalne zespoły, które skupiają się właśnie na wszelkich możliwych procesach, które daną firmę mogą spotkać i niejednokrotnie tak się słyszy przynajmniej, że nie chodzi o to, żeby wygrać jakąś sprawę, nie chodzi o to, żeby ci prawnicy, którzy są zatrudnieni, wygrali, tylko przeciągali to tak długo, aż ewentualny pozew no, nie będzie opłacalny finansowo dla tej drugiej strony.
A to nawet nie chodzi o kwestię opłacalności finansowej, tylko kwestię tego, że po prostu no czas, ja się specjalnie nie znam, od razu mówię, na tych wszystkich kwestiach ekonomicznych, podatkowych i tak dalej, no ale może się po prostu opłacać, przeciągnąć rzecz, nie wiem, do kolejnego roku rozliczeniowego, do kolejnego kwartału, bo wtedy w tabelkach będzie to wyglądało zupełnie inaczej, no. Takim codziennym naszym przykładem z codziennej naszej pracy, no to są sprawy ubezpieczeniowe. To są sprawy, których orzecznictwo sądów jest jasne i czytelne. Z momentem, kiedy każdy z nas dostaje sprawę na biurko, można z 90% pewnością wiedzieć, jakie będzie rozstrzygnięcie. I wiedzą o tym i sędzia, i osoba, która reprezentuje tego poszkodowanego, i ubezpieczyciel też doskonale wie o tym, jakie będzie rozstrzygnięcie i jaka będzie zasądzona kwota. Wie to już w momencie zgłoszenia szkody. A mimo to zupełnie celowo za każdym razem z tego odszkodowania, no to jest właśnie takie odkrajanie, tak? O 1000 zł mniej, o 2000 mniej, o 500 zł mniej. No i z prostego rachunku ekonomicznego wynika, że jeżeli obecne odszkodowanie o 500 zł, to o to 500 zł będzie się sądziło jedna osoba na 1000. Pozostałe 1000 się nie będzie sądziło. No to jest 500 tysięcy i tak razy ileś. I kolejny rok, i kolejny rok. No to są po prostu konkretne pieniądze, tak? Jeżeli spojrzymy na to w takiej skali makro. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest po prostu w ten sposób, że to jest po prostu w ten sposób kalkulowane, no bo inaczej sobie tego wyobrazić nie potrafię, skoro orzecznictwo znane od lat, ukształtowane mniej więcej w sposób stabilny i wiadomo dokładnie, jak będzie wyglądało orzeczenie, a mimo to musimy przejść przez proces sądowy w dwóch instancjach, no to może jest jakieś inne wytłumaczenie dla tej praktyki, ale ja go nie znajduję.
No ostatecznie ludzie, którzy może i by chcieli się zdecydować na wstąpienie na drogę sądową, wychodzą z założenia, że szkoda na to czasu i pieniędzy, bo też jest, wydaje mi się, różnica w sytuacji, kiedy osoba fizyczna chce pozwać osobę fizyczną, sąsiad chce pozwać sąsiada o coś, a trochę inna sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś chce przeciwstawić się właśnie czemuś większemu, jak firma, jak ktoś, kto ma o wiele więcej doświadczenia prawniczego i tak dalej. To są rzeczy, które chyba muszą pochłonąć o wiele więcej czasu i pieniędzy, żeby tak rywalizować.
No wbrew pozorom wcale nie.
Okej.
Wbrew pozorom o wiele łatwiej i sensowniej jest właśnie wystąpić na drogę sądową przeciwko jakiejś firmie w sprawie konsumenckiej niż przeciwko sąsiadowi, czy sąsiadce, czy komuś z rodziny.
Z czego to wynika?
No bo to wynika z tego, że w takich sprawach, gdzie mamy do czynienia z dużymi korporacjami, mamy właśnie do czynienia z tą masowością, co daje nam o wiele większą szansę na to, że trafimy na problem, który już wielokrotnie przed sądem był rozpoznawany. Więc będziemy mieli ukształtowaną linię orzecznictwa, ukształtowany sposób procedowania w takiej sprawie. Będzie doskonale wiadomo, w jaki sposób się poruszać, żeby ten proces przebiegał sprawnie. Natomiast w takiej sprawie jednostkowej, pojedynczej z sąsiadami, czy pomiędzy osobami fizycznymi, no to są sprawy właśnie jednostkowe, w której ten element niepewności jest znacznie większy. Więc tu właśnie w takim momencie bardziej bym się zastanowił, czy warto. Nawet jeżeli miałaby ta kwestia wartości przedmiotu sporu być większa, to bardziej bym się zastanawiał, czy warto z punktu widzenia całokształtu okoliczności sądzić się z najbliższym sąsiadem czy z rodziną, gdzie dochodzą jeszcze różne inne elementy oprócz tego jednego przedmiotu, który nas w tym momencie różni, niż przeciwko dużej firmie, dużej korporacji. To może być o wiele, już w samym sądzie o wiele bardziej skomplikowane są i bardziej emocjonalne i bardziej problematyczne są procesy, przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy cywilne, procesy przeciwko osobom fizycznym, pomiędzy sąsiadami, pomiędzy rodziną, niż właśnie takie powtarzające się wielokrotnie sprawy przeciwko dużym firmom.
To jeszcze gwoli dygresji wyjaśnijmy, rozwiejmy te wątpliwości. Ustalona linia orzecznicza nie jest tym samym co precedens.
Nie, bo w Polsce nie mamy systemu prawa precedensowego. System prawa precedensowego polega na tym, że kiedy jeden sąd orzeka w jakiejś sprawie, to tworzy w ten sposób prawo, które jest wiążące w innych tego typu orzeczeniach. U nas takiej zasady nie ma. Każdy sąd generalnie może orzekać według własnego rozumienia prawa i własnego sumienia i każdy sędzia tak orzeka. Natomiast w wielu przypadkach jest tak, że no, po prostu nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, więc jeżeli jakiś pogląd się już ukształtuje, to bardzo wiele sądów ten pogląd powiela. To ma oczywiście swoje wady, tak? Bo czasami jest tak, że wpadniemy w jakieś takie kolejny, z których potem bardzo ciężko jest nam to jest wyskoczyć. To też nie ma co się oszukiwać. Też było to wielokrotnie widoczne także w sprawach konsumenckich, gdzie od lat zresztą mamy takie kolejne wytyczone, którymi podążamy, nie mogąc z nich jakby wyskoczyć, ale to jakby jest temat na inną dyskusję, bo to jest kwestia tego, że jeszcze ciągle za mało patrzymy na te rozstrzygnięcia i na te sprawy przez pryzmat prawa europejskiego, przez pryzmat orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ciągle jeszcze myślimy w takich kategoriach równości, w takich kategoriach kompensacji szkody, a mniej w kategoriach jakby kształtowania obrotu, kształtowania postaw w takich relacjach prawnych i relacjach gospodarczych. Więc no, myślę, że tu jeszcze jest pewna droga przed nami. Więc no, to różnie bywa z tą ukształtowaną liczbą orzecznictwa. Ona ma tą główną zaletę, że daje poczucie stabilności także stronom, że strony nie są zaskakiwane jakimś niezwykłym rozstrzygnięciem, że w zasadzie idę do sądu i nie bardzo wiadomo, na co mogę liczyć, nie bardzo wiadomo, jak to się wszystko skończy. Ten element niepewności jest o wiele większy właśnie w takich jednostkowych sprawach, niż w takich sprawach, których jest dużo, które są.
No to wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś decyduje się, że Miarka się już przebrała, wszelkie możliwe sposoby negocjacji z drugą stroną także już nie mają sensu, wstępujemy na drogę sądową. Czego się trzeba spodziewać już na starcie, kiedy chce się taką sprawę złożyć? Zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem rzeczy, które będą potrzebne do tego dalszego procesu.
Więc po pierwsze, jakby, tak jak mówię, na początek trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy warto, tak? Jaki jest rachunek zysków i strat, nie tylko w sensie, czy to jest wartościowy przedmiot, który straciłem, wartościowa rzecz, o którą chcę się sądzić, tylko jak to będzie wyglądało już potem w samym sądzie, na procesie. Po drugie, trzeba się przygotować na to, że proces cywilny, co z zasady, jest procesem odpłatnym. A więc odbywa się on na koszt stron. W związku z tym trzeba się przygotować do tego, no po prostu finansowo. Trzeba się przygotować na to, że trzeba będzie uiścić opłatę sądową. I zasada jest taka, że od każdego pisma sądowego rozpoczynającego postępowanie, czy jakiś etap postępowania, należna jest określona w ustawie opłata sądowa. Jeżeli postulujemy o dokonanie jakiejś czynności procesowej, która wiąże się z kosztami, to będziemy musieli uiścić zaliczkę na pokrycie tych wydatków. No i trzeba, jeżeli będziemy chcieli być reprezentowani przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego czy adwokata, no to też trzeba przygotować koszty, pieniążki na pokrycie tych kosztów. Druga kwestia, którą musimy przygotować, to wszystkie dowody, które chcemy przedstawić sądowi. Bardzo dobrze jest, kiedy my jeszcze przed tym, zanim wniesiemy pozew do sądu, dokładnie sobie przejrzymy wszystkie materiały, którymi dysponujemy, wszystkie dowody, którymi dysponujemy. Poradzimy się, jeżeli już nie zatrudnimy profesjonalnego pełnomocnika, to przynajmniej się poradzimy w kwestii tego, czy te dowody będą wystarczające do wykazania tych faktów, na których nam zależy. No i dopiero wtedy, kiedy sobie to wszystko przekalkulujemy, trzeba podjąć decyzję, czy dopiero w tym kontekście można podjąć sensownie decyzję, czy warto, czy nie warto. Czy to jest ten moment, kiedy już możemy się zdecydować na wniesienie pozwu, czy jeszcze należy się z tym wstrzymać i jeszcze się do tego lepiej przygotować. Bardzo złym zwyczajem jest, to jest czasami taki zwyczaj, że nawet niektórzy pełnomocnicy profesjonalni mu hołdują, wniesiemy pozew i zobaczymy, co się stanie. No to jest najprostsza droga do tego, żeby po pierwsze proces trwał długo, po drugie był drogi i po trzecie na końcu zakończył się niepowodzeniem. Więc lepiej na początku się do tego solidnie przygotować, a dopiero potem, jak już mamy wszystkie materiały zgromadzone, wszystkie pieniążki zgromadzone, zdecydować się na skierowanie pozwu do sądu. No bo od początku to jest tak, wnosimy pozew, pozew musimy opłacić opłatą sądową. Minimalna opłata sądowa to jest 30 zł, to jest tak zwana opłata podstawowa. Potem w zależności od wartości przedmiotu sporu, bo każdy proces cywilny ma swoją wartość przedmiotu sporu, chyba że mamy do czynienia z jakąś sprawą niemajątkową, wtedy opłata jest wyraźnie wskazana w ustawie o kosztach sądowych, kwotowo po prostu. Prawa niemajątkowe, no to są takie sprawy bardziej o prawa stanu, czyli prawa osobowe. Sprostowanie aktu stanu cywilnego, stwierdzenie nabycia spadku, to są sprawy...
Stwierdzenie nabycia spadku nie jest sprawą majątkową?
No właśnie, tu ludzie najczęściej mylą stwierdzenie nabycia spadku od działu spadku. Stwierdzenie nabycia spadku dotyczy następstwa prawnego po danej osobie. Czyli jakby nie zajmujemy się samym majątkiem, bo w stwierdzeniu nabycia spadku sąd nie bada, co wchodzi w skład spadku, nic nas to nie obchodzi. Najczęściej ludzie sobie myślą, a nie będę wnosił o stwierdzenie nabycia spadku, bo przecież ta osoba nic po sobie nie zostawiła. Zawsze coś się po sobie zostawia, tak? Nawet jeżeli nie jest to nic materialnego, nic majątkowego, to możemy pozostawić po sobie jakiś obowiązek, jakieś zobowiązanie. Więc spadek jakiś zawsze jest. Ten spadek jest prawem stanu, prawem osobowym. Więc w stwierdzeniu nabycia spadku opłata jest stała, bo nie możemy określić tej wartości przedmiotu sporu i jej nie określamy. W ogóle nas to nie obchodzi na etapie stwierdzenia nabycia spadku. Co wchodzi w skład spadku? Jaka jest tego wartość? Nic nas to wtedy nie interesuje. Interesuje nas to przy dziale spadku. Wtedy, kiedy ten spadek dzielimy. Wtedy tak, wtedy mamy sprawę majątkową, ale wtedy też opłata jest stała, określona przez ustawodawcę, ale no to rzeczywiście jest już wtedy sprawa o charakterze majątkowym. Więc musimy się przygotować na tą opłatę sądową, którą będziemy musieli uiścić. Tak? W sprawach majątkowych jest to kwota odliczona od wartości przedmiotu sporu. Do 20 tysięcy są to kwoty określone w ustawie, potem od powyżej 20 tysięcy 5% tej wartości przedmiotu sporu to będzie nasza opłata sądowa. I to jest pierwsza kwestia.
Jesteśmy na samym początku tej drogi.
Tak. Potem, jeżeli w toku procesu okaże się, że wnioskujemy o jakąś czynność, która będzie wymagała wydatków, no może to być, nie wiem, opinia biegłego, może to być kwestia przesłuchania świadka, któremu trzeba będzie zwrócić koszty dojazdu, może to być kwestia jakiegoś ogłoszenia w prasie, może to być kwestia wydobycia jakiegoś dokumentu, co będzie się związało z kosztami. To będzie się wiązało z tym, że będziemy musieli uiścić zaliczkę na poczet tych wydatków. Ta zaliczka już nie jest stale określona. Będzie ją określał sąd, kiedy nas o tą zaliczkę wezwie, wyznaczając nam do tego stosowny termin. No to jest druga sytuacja. Kiedy jesteśmy stroną pozwaną, ktoś nas pozwie, no to musimy się liczyć również z kosztami, bo jeżeli na przykład chcemy wnieść odpowiedź na pozew, no to ona jest darmowa, tak? Nie podlega opłacie, ale kiedy na przykład musimy wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego, to on podlega opłacie. Jeżeli musimy wnieść zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to one podlegają opłacie. Więc czasami to pierwsze pismo strony pozwanej również podlega opłacie. Jeżeli chcemy wnieść apelację, apelacja również podlega opłacie tej samej jak w tej samej wysokości jak pozew. Więc w czasie tego procesu musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli te wydatki gromadzić.
No i ostatecznie na końcu procesu osoba, która przegrywa, pokrywa
koszty. Zasada jest taka, że te wydatki, które poniesiemy, te koszty, które poniesiemy, zwraca ta strona, która przegra proces. Od tej zasady oczywiście są wyjątki, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może odstąpić od obowiązku obciążania strony przegrywającej kosztami procesu.
I wtedy strona wygrywająca pokrywa te koszty, czy?
Wtedy każda ze stron jakby pozostaje tak przy tych kosztach, które poniosła do tej pory. Czasami takie sytuacje się zdarzają.
Ale gdy jesteśmy na samym początku tego procesu i składamy ten pierwszy dokument i rozpoczyna się proces sądowy, czy w sądzie cywilnym sąd może już na samym wstępie nie rozpatrywać danej sprawy, bo nie ma do tego podstaw, czy jednak każda sprawa, gdzie został złożony ten pozew, musi być przeprowadzona od początku do końca?
W sądzie cywilnym każdemu pismu trzeba nadać bieg. To znaczy każde pismo, każdy wniosek, każdy pozew, który zostanie skierowany do sądu cywilnego, musi mu zostać nadany bieg, czyli musi trafić on do konkretnego wydziału, musi zostać przydzielony konkretnemu sędziemu czy referendarzowi, który musi się z nim zapoznać i zdecydować, do jakiego trybu, do jakiego postępowania go skierować. Bywa tak, że pismo zawiera braki formalne, tak? Czegoś tam brakuje. tych elementów, które pierwsze pismo procesowe musi zawierać, czyli imię, nazwisko, adres, numery PESEL, właśnie dokładne określenie żądania tego, czego się domagamy od sądu i od tej drugiej strony, więc trzeba sprawdzić, czy to pismo te wszystkie wymogi formalne spełnia. Jeżeli nie, to przewodniczący, czyli sędzia albo referendarz o te braki formalne nas wezwie. Jeżeli ich nie uzupełnimy w zakreślonym terminie, no to wtedy pismo zostanie nam zwrócone, ale jakby coś zawsze z nim się wydarzy. Nie może być tak w postępowaniu cywilnym, że z jakimś pismem nic nie robimy, po prostu je ignoruje.
Wyobraźmy sobie właśnie dalej taką sytuację, że ktoś, słuchając tego wszystkiego, myśląc o tym potencjalnym pozywaniu kogoś, wstąpieniu na drogę prawną, stwierdza, no nie, jednak jest za duże ryzyko, jednak to mi się nie opłaca. Czy są jakieś metody, środki, które nie są bezpośrednio związane z wstępowaniem na tą ścieżkę sądową, na sądzenie się właśnie przed sądem cywilnym, żeby dochodzić swoich roszczeń? Myślę o czymś takim na zasadzie, no nie wiem, arbitrażu. W przypadku spraw małych, w przypadku spraw marginalnych. Coś, co kiedyś jeszcze parę lat temu politycy określali jako sędziowie pokoju. Czy są jakieś mechanizmy, czy to jednak nie ma żadnego zastosowania, jednak trzeba iść do sądu?
Znaczy, są pewne możliwości różne dla poszczególnych rodzajów spraw. Znaczy, przedsiębiorcy mogą się umówić, jeżeli zawieramy, znaczy nie tylko przedsiębiorcy, także osoby fizyczne, jeżeli zawieramy umowę, ale to musi być kwestia zobowiązania umownego. Jeżeli zawieramy umowę, to zawsze możemy się umówić, że ewentualne spory będzie rozpoznawał tak zwany sąd polubowny. To są takie instytucje, które działają zwykle przy jakichś większych instytucjach, stowarzyszeniach, związkach, które tego typu spory rozstrzygają. No przy czym od takiego orzeczenia sądu polubownego i tak można się odwołać do sądu powszechnego, więc to nam jakby problemu nie rozwiązuje. Ale możemy się umówić na taki sąd polubowny. Możemy też poprosić, kiedy kierujemy sprawę do sądu, możemy zwrócić się do sądu o skierowanie sprawy do tak zwanej mediacji. Czyli sąd wyznacza wówczas mediatora, który spotyka się ze stronami i próbuje wypracować z nimi ugodę. Jest też kilka możliwości pozasądowego załatwiania spraw, które do tej pory rozpoznawały sądy. Na przykład wspomniane tu już stwierdzenie nabycia spadku. Obecnie możemy sobie w cudzysłowie załatwić u notariusza, to znaczy udać się do notariusza, który wyda nam akt poświadczenia dziedziczenia. Możemy też u notariusza wiele rzeczy załatwić ugodą, dział spadku, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności możemy sami sobie załatwić u notariusza. W ogóle sprawy cywilne mają tą przewagę, że są sprawami dobrowolnymi, tak? To znaczy nie ma obowiązku pójścia do sądu cywilnego. Każdy z tych sporów, które są rozstrzygane w sądzie cywilnym, możemy sobie rozstrzygnąć samodzielnie. Tak? De facto sąd cywilny nie jest nam w większości naszych spraw życiowych do niczego potrzebny. Wszystkie te sprawy możemy sobie sami pomiędzy sobą uregulować. Sami możemy się porozumieć co do tego, jak zostanie nam zapłacona, zwrócona pożyczona kwota. Sami możemy się umówić co do tego, jak podzielimy majątek, jak podzielimy spadek, jak podzielimy wspólną nieruchomość, jak poprowadzimy drogę konieczną. To wszystko można zrobić samemu, tylko warunek jest taki, żeby chcieć.
I obie strony muszą tego chcieć.
No tak, w takim wypadku oczywiście obie strony muszą tego chcieć. I tu jest właśnie najlepszy moment do tego, żeby zadać sobie pytanie, czy warto. Wbrew pozorom największe problemy to nie są takie sprawy właśnie te, o których mówiliśmy, sprawy konsumenckie, sprawy ubezpieczeniowe, bo tu najczęściej będziemy się spotykać z dużą firmą, korporacją, która nie za bardzo też będzie miała czas, ani dla niej jesteśmy po prostu no, kolejnym jakimś tam klientem. Trudno się w takiej sytuacji dogadywać. Natomiast bardzo często trzeba sobie zadać to pytanie, czy warto właśnie w takiej sytuacji sąsiedzkiej, w takiej sytuacji rodzinnej, kiedy mamy możliwość rozstrzygnięcia bardzo poważnego sporu samodzielnie, wspólnie, razem, a z jakichś powodów często ambicjonalnych, często takich nie do końca merytorycznych, z tego rezygnujemy. A tu właśnie jest taki moment, że czasami nie warto. No, zawsze mówię ludziom, którzy przychodzą właśnie w takich, bo sprawy działowe, te sprawy, które dotyczą podziału, to są sprawy najbardziej skomplikowane, zarówno pod względem prawnym, jak i pod względem ekonomicznym, z którymi się spotykamy w sądach, przynajmniej na poziomie sądu rejonowego. To często są sprawy bardzo, bardzo skomplikowane pod względem prawnym, ale też z dużą wartością tego, czym się zajmujemy. A jednocześnie to są sprawy, w których sąd nie jest nam do niczego potrzebny, które możemy i moim zdaniem bardzo często powinniśmy sobie sami regulować, sami się co do tego umawiać. No bo to jest nasz majątek, ja zawsze to powtarzam ludziom, którzy przychodzą na tego typu sprawy. To jest wasz majątek, to są wasze pieniądze. Po co wam to, żeby ktoś obcy się wam w to mieszał? Możecie to wszystko sobie zrobić sami. Czasami może to być nie do końca to, co chcemy uzyskać. Czasami musimy z czegoś zrezygnować. Ale w zamian za to mamy to poczucie, że sami decydujemy o swoim życiu, sami decydujemy o swoim majątku, a nie ktoś obcy nam to rozdziela. Więc to też jest pewna wartość, żeby mieć poczucie, że się kieruje samemu swoim życiem, że się samemu kieruje swoimi sprawami, samemu decyduje o swoim majątku. To też jest pewna wartość, o której trzeba pamiętać i o której nie można zapomnieć, kiedy rozmyślamy nad tego typu procesem. To są bardzo skomplikowane sprawy, no bo mamy okres przedświąteczny. Zupełnie nieekonomiczna sprawa, ale może trzeba się zastanowić na tym, czy warto się kłócić o jakiś majątek, który nam pozostanie na przykład po rodzicach, z osobą, z którą za chwilę albo siądziemy, albo z tego powodu nie będziemy mogli siąść do stołu wigilijnego. Czy to jest tego warte? To jest też to, co musimy brać pod uwagę, kiedy odpowiadamy sobie na to postawione na początku pytanie, czy warto? Czy warto iść do sądu? Bo sąd to często też emocje, często emocje negatywne. Więc no to wszystko trzeba brać pod uwagę, kiedy pytamy siebie samego, czy warto.
No to teraz każdy, kto się zastanawiał nad wstąpieniem w jakiejkolwiek sprawie na ścieżkę sądową, ma nad czym myśleć. Czy warto, czy nie warto, to już musicie rozstrzygnąć sami, ale jest taka możliwość na drodze sądu cywilnego. O szczegółach procesu cywilnego właśnie opowiadał nam sędzia Tomasz Klimko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja nazywam się Józef Poznar, to jest nasz cykl Prawomocny. Dziękuję.